Wojciech Kujałowicz, kłaniam się razem z naszymi gośćmi w studiu. Zacznijmy temat, który myślę, że dotyka bardzo wielu osób, przynajmniej teoretycznie, ale w praktyce będziemy za chwilę mieli to na co dzień. Transport samochodowy obrał kierunek na zasilanie prądem, jeszcze może nie na skalę masową, jeszcze z pewnością nie w Polsce, ale już widać, że ten trend jest i postępuje. Mieliśmy okazję zobaczyć to również w Białymstoku i o tym dzisiaj porozmawiamy z moimi gośćmi. Hanna Wilman, specjalista do spraw operacyjnych w LOR Polska Spółka z o.o.
Dzień dobry.
I Łukasz Kondraciuk, specjalista do spraw sprzedaży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
16 i 17 maja mieliście okazję zaprezentować również mieszkańcom naszego miasta dosyć ciekawy, wyjątkowy pojazd. Opowiedzmy i zacznijmy od nazwy, która brzmi bardzo swojsko.
Czyli Crystal.
Tak jest. Skąd nazwa?
Znaczy to było z inicjatywy Francuzów, więc tak naprawdę nie wiem, czym się kierowali, kiedy wybierali tą nazwę.
Nazwa jest globalna.
Globalna więc nazwa oznacza, że czasami zdarzają się takie sytuacje, że w jakimś kraju na przykład następuje spotkanie z firmą, czy też może miejscem o tej samej nazwie, ale tutaj rozumiem, problemów nie było.
No nie było, ze względu na to, że też jest to pierwsza prezentacja w Polsce, w Białymstoku i też mamy tu nazwę, także się dobrze ludziom kojarzy.
A dlaczego Białystok został wybrany jako miejsce, gdzie postanowiliście zaprezentować ten pojazd?
Znaczy firma LOR w Polsce, a dokładnie w Białymstoku i Zaściankach, posiada swoją filię, córkę i jest to oczywiście polski oddział, dlatego też cała prezentacja odbyła się w Białymstoku.
Tym wszystkim, którzy nie mieli okazji zobaczyć tego pojazdu i się nim przejechać, powiedzmy, że to takie elektryczne rozwiązanie dla transportu miejskiego, choć gabaryty pojazdu zbliżają się w stronę samochodu osobowego.
Znaczy, ogólnikowo rzecz biorąc, autobus Crystal można łączyć od 2 do 4 wagoników. Automatycznie zwarcza się, zwiększa się liczba osób, które mogą być przewożone. Więc wszystko jest dostosowane do potrzeb klienta.
Powiedziała pani o swego rodzaju wagonikach, czyli rozumiem, że taki samochód może zostać połączony z kolejnym,
tak,
tworząc coś na kształt, pociąg to za dużo powiedziane.
Zestaw taki, zestaw, po prostu, tak? Tak. I cały zestaw jakby jest w stanie pomieścić taką liczbę, powiedzmy, pasażerów jak zwykły autobus, bo tam jest około 84 osób.
A kierowca znajduje się tylko w pierwszym wagoniku.
Nowinka technologiczna, dlaczego powstała, co ją zrodziło, jakaś potrzeba?
Ogólnikowo rzecz biorąc, większość autobusów, które poruszają się po drogach, są bardzo dużych gabarytów. W tym momencie autobus Crystal dostosowuje się do nie tylko ostatnich odcinków tras, gdzie drogi na ogół są węższe, ale także do bardzo wąskich uliczek centrum, gdzie dzięki temu jest on bardziej dostępny i jest w stanie zrobić totalnie inne trasy niż autobusy większych gabarytów.
Pojawiła się nie tak dawno temu informacja, iż w niektórych miastach w Polsce zastanawiano się nawet nad wprowadzeniem w godzinach na przykład nocnych, na liniach mniej uczęszczanych, transportu taksówkowego, bo to niby miało być tańsze nawet niż wypuszczenie w taką trasę autobusu, który potem właściwie znaczną część tej trasy pokonuje pusty. To też jest swego rodzaju odpowiedź na zapotrzebowanie?
Znaczy jak najbardziej, ponieważ eksploatacja jest bardzo tania. Trzeba pamiętać, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, aby przyjechać 100 km na trasie, wydajemy około 37 zł na benzynę, około 20 zł na gaz, gdzie energia elektryczna kosztuje nas na chwilę obecną około 9 zł, więc ceny są naprawdę zróżnicowane i wszystko idzie w stronę rozwiązania pojazdów elektrycznych.
Tak jak pan wspomniał, w nocy powiedzmy, no Crystal nie zakłóca też jakby
ciszy nocnej,
prawda?
Bo tak, to jest rzeczywiście ciekawy argument.
Też dobry argument, bo no jest, porusza się znacznie ciszej niż zwykły autobus, prawda? No ale i też mamy tą jakby w przyszłości opcję autonomiczną, prawda?
Tak. Czyli jeszcze jeden krok dalej. Mógłby na przykład taki pojazd wozić pasażerów po mieście, nie posiadając nawet kierowcy.
Dokładnie.
Czy to jest już pewien etap, nad którym twórcy tego pojazdu pracują?
Już taki pojazd istnieje, aczkolwiek jeszcze nie był wprowadzony na polskie drogi w fazę testów.
Ale we Francji jest testowany, bodajże na jakimś kampusie, po prostu zamkniętym osiedlu, no bo jeszcze wiadomo.
To się nazywa iCrystal.
To też na pewno są jakieś uwarunkowania prawne, czy można coś takiego, czy jest państwo na to gotowe?
Kiedy spotkaliście się w Białymstoku, również z mieszkańcami miasta, prezentując ten pojazd, na pewno też słyszeliście opinie. Jakie one były, kiedy podchodzili ludzie do tego pojazdu, dowiadywali się, cóż to takiego, wsiadali do środka, mieli okazję przejechać się?
Bardzo duże zainteresowanie ogólnikowo, nie tylko wizualnie, ale także samo rozwiązanie dla dużej ilości pasażerów przypadło do gustu. Dostaliśmy bardzo dużo opinii pozytywnych. Do tego doszło, że w momencie, kiedy jedna trasa się kończyła, niektórzy pasażerowie chcieli przejechać się jeszcze raz.
Tak, niektórzy robili podwójne kółko, także tutaj. I też na ulicach jakby no, wywoływał duże zainteresowanie. Widać było po ludziach wyciągających telefony, czy to, co tu się dzieje. Także też wygląd jest dość atrakcyjny tego.
Poza tym
tego
bardzo
autobusu.
Duży kontrast był ze względu na to, że na większości trasy Crystal poruszał się na dużej ilości odcinków za normalnym autobusem. I bardzo duży był widać kontrast pomiędzy gabarytami jednego a drugiego.
Skoro te różnice są tak duże, to pewnie i również niektórzy obserwatorzy, użytkownicy zastanawiają się nad tym, czy ta nowoczesna technologia jest bardzo droga, bo kiedy myślimy jako zwykli obywatele, na przykład o kupnie sobie samochodu elektrycznego, no to na przykład w Polsce mamy tę barierę ceny. Jak to jest w przypadku Crystala? Czy to jest pojazd, który w przypadku już eksploatacji jest tani, ale czy również w fazie produkcji może być atrakcyjny?
W tym momencie ceny nie znamy, ale cena na pewno będzie atrakcyjna dla samorządów. W sensie dłuższej jakby eksploatacji tego w ciągu, no bo autobusu nie kupujemy na rok, prawda? Czyli jeśli sobie policzymy jakiś okres 5 lat, to wydaje mi się, że wyjdzie taniej niż po prostu zwykły autobus.
Ten pojazd jest na razie w fazie jakiej? Bo jeszcze nie jest oferowany na rynku.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie jest oferowany na rynku, aczkolwiek był już testowany w większości miast, dużych miast europejskich na różnego rodzaju drogach i podłożach. A co do ogólnikowej produkcji, tutaj należy też pamiętać, że Crystal jest autobusem nie firmy francuskiej. On jest autobusem czysto europejskim ze względu na to, że dużo komponentów, szczególnie karoseria i okna, są produkowane w Polsce. Bateria pochodzi z Niemiec, zaś sam silnik pochodzi z Belgii. Brakuje w nim elementów chińskich, które są często spotykane w innych pojazdach elektrycznych.
A co spowodowało, że taką koncepcję przyjęto przy produkcji tego pojazdu? Bo rzeczywiście ta gospodarka globalna powoduje, że producenci bardzo chętnie sięgają po na przykład zakłady produkcyjne w Azji.
Tutaj myślę, że jeżeli wszystkie komponenty są produkowane w Europie, trzeba pamiętać, że dostępność potencjalnych części zamiennych też będzie łatwiejsza, jeżeli wszystko będzie w obrębie kilku tysięcy kilometrów maksimum, a nie na drugim końcu świata.
Zastanawiam się też przy napędzie elektrycznym i pewnie wielu z naszych słuchaczy też się zastanawia, na ile są to już w tej chwili konstrukcje wydajne, na jak dużo kilometrów, jak wiele godzin może taki pojazd, funkcjonując w transporcie miejskim, wozić ludzi.
Jest dużo prostsza konstrukcja niż zwykłego silnika, także jest mniej elementów, które wymaga eksploatacji i mniej elementów, które będą się psuły. Więc tutaj jakby rzeczą do dopracowania są bardziej baterie niż silnik. No bo silnik nie mamy tych filtrów do wymiany pasków, prawda? Hamulce też w takich pojazdach elektrycznych dłużej wytrzymują, no bo też mamy jakby odzysk tej energii, hamujemy silnikiem. Także tutaj no myślę, że są to długodystansowe silniki.
Tak. A jeśli chodzi o to, jak dobra jest ta bateria, jak duża jest jej żywotność takiej codziennej eksploatacji, ten autobus jest w stanie przejechać ile kilometrów?
Około 120 kilometrów na jednym pełnym ładowaniu. Tutaj wszystko też jest uwarunkowane warunkami atmosferycznymi. Tutaj patrzymy głównie na temperaturę zewnętrzną, ponieważ jeżeli jest bardzo gorąco, musimy włączyć klimatyzację. A takie rzeczy na pewno wpływają na zużycie baterii. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że te rozwiązanie ma opcję fast charge, czyli w ciągu 30 minut ładowania możemy automatycznie doładować baterię z powrotem do około 70%. Więc taki krótki postój byłby w stanie naładować z powrotem baterię, autobus mógłby wrócić na trasę w momencie, jeżeli bateria by była bardziej eksploatowana tego dnia.
A 120 kilometrów to nie jest wcale tak mało, bo jeżdżąc po Białymstoku, właśnie miesiąc temu, jak Krystal tu był, testy, może nie cały miesiąc, 3 tygodnie temu. Mhm. W zasadzie 6 godzin jazdy zużyliśmy jakieś 70% baterii. Więc teoretycznie na tą chwilę przy tych bateriach, które są, a będą one udoskonalane, można praktycznie 8 godzin jeździć po trasie, która ma 6 km i trwa 30 minut.
To jeszcze w kilku słowach powiedzcie mi państwo, jakie są jeszcze możliwe innowacje związane z takim pojazdem. Chciałbym, żebyście wspomnieli na przykład o możliwości rezerwacji przy pomocy smartfona takiego miejsca, bo wiem, że chyba taka ewentualność również będzie dostępna.
Tak, to jest jedna ze standardowych opcji Krystala. W tym momencie, jeżeli byłby on oddany do użytku i byłyby ograniczone miejsca w autobusie, osoba, która by chciała z niego skorzystać, może automatycznie sobie zarezerwować w nim miejsce właśnie przy użyciu smartfona.
Czy to jest rzeczywiście trend, który za chwilę stanie się powszechnym na naszych ulicach? Mam na myśli te elektryczne napędy i być może również pojazdy, które niekoniecznie muszą przypominać te normalne duże autobusy.
No jak najbardziej, tym bardziej, że tak jak wynika ze wszelakich ustaleń, do 2030 roku 100% nabytych pojazdów w flocie miejskiej musiałoby być bezemisyjnych.
Tak mówią przepisy, tak?
Tak.
Które będziemy musieli również w Polsce zrealizować.
Tak, i myślę też dlatego wszystkie miasta powoli będą testować różnego rodzaju rozwiązania, aby podjąć decyzję kupna bardziej świadomą po badaniu reakcji klientów, po tym, jakie wrażenie też odniosło to nie tylko na pasażerach, ale i na samorządzie.
I też te rankingi sprzedaży samochodów elektrycznych, których na przykład jest widać, że w Polsce w ostatnim roku wzrosła sprzedaż o 100% na auto elektrycznych. Na auto elektryczne trzeba czekać co najmniej pół roku.
Ale też nie są to jeszcze ciągle liczby duże,
więc
prawda?
Jakby, no i też Krystal ma zastosowanie takie, że można prywatnie go używać tak naprawdę, bo Krystalem można jeździć na zwykłym prawo jazdy, dopóki nie wszyscy pasażerowie będą siedzieć w nim.
Czyli... I wtedy, jeżeli nie jest to moduł łączony, wystarczy zwykła kategoria prawa jazdy.
Rozmawiamy o samochodach elektrycznych, o również rozwiązaniach, które mają służyć w kontekście transportu takiego miejskiego. Rzeczywiście to wszystko rozwija się w tempie, za którym czasem nie nadążamy. A z drugiej strony wielu pewnie i naszych słuchaczy miałoby ochotę przesiąść się na pokład takiego samochodu elektrycznego, swojego własnego, prywatnego. Teoretycznie jest to możliwe. W praktyce dotarłem do takich danych, że z końcem marca w Polsce na naszych drogach jeździło około 5000 osobowych aut elektrycznych. To wciąż chyba niedużo, prawda?
No wszystko jest uzależnione od ilości stacji dokowania w danej miejscowości. Im większy dostęp, tym łatwiej się zdecydować na auto elektryczne. I praktycznie tylko to ludzi ogranicza i powstrzymuje.
No wspomnijmy jeszcze o cenie chyba, bo te samochody jednak na naszym rynku są dość drogie.
Cena i zasięg. Mhm. Na tą chwilę jeszcze zasięg, powiedzmy, niektórych samochodów przeraża ludzi, że po prostu nie będą mogli wyjechać w trasę i w trakcie podróży naładować go.
Mówimy tutaj o samochodach stricte elektrycznych, tak, bo są jeszcze inne rodzaje, które pozwalają już akurat tych obaw nie mieć.
Mhm. Tym bardziej, że trzeba pamiętać, że trzeba jednak poświęcić te kilka godzin na naładowanie pełnej baterii lub 30 minut na doładowanie fast charge, gdzie niektóre osoby po prostu wolą mieć auto stuprocentowo dyspozycyjne w każdej chwili.
Ale pomyślałem sobie, że gdybyśmy tak na co dzień przyjrzeli się naszym podróżom do pracy jako i mieszkańców Białegostoku, regionu i Polski, zresztą nie tylko, to okazałoby się, że generalnie pokonujemy wcale nie takie duże odległości i te baterie już funkcjonujące chociażby w samochodach osobowych w zupełności by wystarczyły.
No jak najbardziej, dlatego mamy nadzieję jako firma i jako prywatne osoby, że to wcześniej czy później będzie bardziej powszechne ze względu na to, że zasadniczo to wpływa na jakość przede wszystkim powietrza.
Szczególnie w centrum miasta, prawda, gdzie mamy jakiś problem ze smogiem, może tutaj Zielone Płuca Polski, Białystok nie jest tak źle, no ale są miasta, w których ludzie chcąc uprawiać jogging muszą jechać gdzieś kawałek dalej, a też mogliby sobie pobiegać koło domu, gdyby nie to, że mamy tam jakieś... No,
przekroczenia norm.
Tak.
Ale z drugiej strony przecież też wiemy, że nie tyle same samochody, co też te słynne kominy w piecach indywidualnych często powodują, że rzeczywiście spacer ulicami miasta, na przykład Białegostoku, no, wcale nie należy do tych najzdrowszych.
Aczkolwiek od czegoś trzeba zacząć.
Ale
prawda?
Każda cegiełka jest, jakby, no, się dokłada do tego.
5 tysięcy samochodów osobowych w skali kraju to niedużo. 646 stacji ładowania to też chyba nie za dużo. A jak wypadamy my jako Białystok na tej mapie? U nas taki samochód można gdzieś również naładować, jeśli ktoś przyjedzie na przykład z zewnątrz?
No obecnie oficjalnych stacji dokowania jest 3. Są także stacje prywatne w warsztatach. Jedna z najbardziej znanych stacji znajduje się tuż przy Dechatlonie. Więc jeżeli ktoś by miał potrzebę na naładowanie takiego auta, jeżeli zna rozmieszczenie, nie byłoby totalnie problemu.
A gdybyście Państwo mieli również z punktu widzenia doświadczeń swoich zawodowych powiedzieć naszym słuchaczom, czy samochód elektryczny to na dzień dzisiejszy jest dobre rozwiązanie, czy niekoniecznie, biorąc pod uwagę różne aspekty, od ceny przez miejsca ładowania, aż po zasięg?
Uważam, to bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że no, rośnie świadomość Polaków, ludzi w nakierunkowaniu na ochronę środowiska. To jest po pierwsze. Poza tym to jest bardzo duży komfort, że no, nie trzeba wymieniać tych filtrów, nie trzeba wymieniać tych olei.
W przypadku samochodów stricte elektrycznych.
To jest mniejsza obsługa. Bardziej komfortowe.
Czyli to znaczy, że tak, koszt użytkowania będzie dużo niższy.
Dużo niższy
samochodu elektrycznego.
I dużo mniej pracy będzie jakby z poziomu użytkownika wymagał.
A taki samochód, jak serwisujemy? Taki w pełni elektryczny samochód. Musimy robić jakieś przeglądy?
Na pewno trzeba dolewać płyn do spryskiwaczy. No bo to jakby...
To sobie można taki przegląd
zrobić. Musimy go naładować, wiadomo. No, tak. Trzeba zadbać o opony. Jeśli chodzi o silnik, to on nie wymaga jakichś dużych jakby przeglądów, prawda? No bo tam nie ma nic skomplikowanego.
Wiele rzeczy odpada po prostu.
Nie mamy przecież skrzyni biegów. Także tutaj jakby hamulce też zużywają się nam znacznie mniej, no bo jednak jest ta rekuperacja, ta odzysk prądu. No i duży komfort zimą, bo też wsiadamy, samochód jest od razu nagrzany, jakby silnik. Też mamy do dyspozycji
całą moc.
Pełny moment obrotowy od razu, prawda?
Mówicie Państwo o tym, że ten samochód nie zawiera wielu elementów, które ma taki tradycyjny samochód. To skąd ta cena? Chciałoby się zapytać.
Głównie bateria. Oczywiście panele sterowania.
Silnik też, prawda? Jak coś będzie bardziej powszechne, to też liczymy na to, że ceny trochę będą mniejsze. No teraz jakby to jest też trochę produkt innowacyjny. Ale mówię, jak wszystkie obliczenia mówią za tym, że w perspektywie tam paru lat to się zwraca ta cena w porównaniu do zwykłego zakupu samochodu.
Zatem taki samochód musimy pamiętać, że jest zdecydowanie bezpieczniejszy niż samochód o napędzie spalinowym. Ze względu na to, że w przypadku jakiegokolwiek wypadku jest zerowe prawdopodobieństwo jakiegokolwiek wybuchu paliwa lub innych substancji.
Ale zdarzały się pożary takich samochodów, donosiły agencje.
Chyba podpalenia.
Jak każdy pojazd potrafi się zepsuć również w tym kontekście. Gdyby popatrzeć na to, co dzieje się na rynku a propos producentów samochodów tych konwencjonalnych, tradycyjnych i elektrycznych, no to myślę, że można by odnieść wrażenie, iż toczy się swego rodzaju ostra rywalizacja. Między innymi na różnego rodzaju raporty, które pokazują, czy też mają pokazywać tą zeroemisyjność lub jej brak. Ostatnio widziałem taki raport, który powstał w Niemczech, który udowadniał, że samochody o napędzie elektrycznym wcale nie są zeroemisyjne, bo potrzebują jednak dużej ilości energii, no a co za tym idzie, również emitują sporo różnego rodzaju substancji, takich jak dwutlenek węgla, podczas chociażby produkcji baterii.
No, jednakże trzeba pamiętać, że wszelaka emisja jest przesunięta do elektrowni, gdzie proces emisji jest dużo lepiej kontrolowany i ograniczony do minimum. No tutaj musimy pamiętać, że Polska niestety nie dysponuje takimi źródłami energii elektrycznej jak panele słoneczne, więc cała energia pochodzi ze źródła węgla brunatnego. Aczkolwiek w tym momencie trzeba pamiętać, że nawet jeżeli korzystamy z takiego rodzaju energii, tym bardziej rozwiązanie jest ekologiczne w porównaniu nawet z najnowocześniejszym pojazdem o napędzie silnikowym.
A w przypadku teorii, która jest dość powszechnie że tak powiem, popularyzowana, że bardzo drogim elementem w samochodzie jest bateria, która ma swoją jakąś żywotność i kiedy na przykład nastąpi jej awaria, to potem koszt naprawy jest bardzo wysoki. To, jak rozumiem, technologicznie też się coś w tej kwestii dzieje i zmienia. Czy jednak nadal jest to wysoki koszt, jeśli chodzi o samą baterię?
Teraz, jeśli chodzi o baterię, to baterie nawet przy większych przebiegach tracą tylko 10% swojej sprawności. A też jest możliwość wymiany ogniw w większości producentów, więc nie jest to taki temat, który aż tak mocno jakby... No.
Czyli wiele się w tej kwestii zmieniło?
Myślę, że tak. Myślę, że coraz bardziej to producenci usprawniają, no bo to jest taka rzecz, którą jeszcze można w jakiś sposób tam kontrolować i technologicznie usprawniać. No.
A jeśli chodzi o właśnie potencjalną zagospodarowanie tego samochodu po okresie użytkowania, co może dziać się z taką na przykład baterią, kiedy samochód jest już wycofany z eksploatacji?
Baterie na przykład są używane do magazynowania energii dalej. Na przykład przy oświetleniu, przy latarniach. Wiem, że niektóre stadiony są oświetlane dzięki takim, powiedzmy, no, z rynku wtórnego ogniwach.
Bateryjne. Jest to możliwe, wykorzystanie
tego
typu?
Tak, jak najbardziej.
To ciekawe zjawisko, bo myślę, że wielu z naszych słuchaczy nawet nie miało świadomości, że można taką baterię potem użyć jeszcze gdzieś. Może niektórzy wpadną na pomysł, żeby przy swoim domu gdzieś, jeśli to możliwe w ogóle, podpiąć ją do czegoś.
Ponoć sprzedaż tak jakby, do, jakby na zasadzie recyklingu jest bardzo szybko, można znaleźć odbiorcę. Firmy, które się z tym specjalizują, używają to dalej.
Nawet do tego stopnia?
Tak.
Samochody elektryczne. Mówimy o tych takich samochodach, które są rzeczywiście napędzane energią elektryczną, bo mamy jeszcze kilka innych rodzajów napędów, które łączą ze sobą te napędy konwencjonalne z tym elektrycznym. Czy wobec tego one także będą powoli odchodzić do lamusa? Czy rzeczywiście trafimy w końcu w świat napędzany energią elektryczną tylko i wyłącznie? Czy będziemy nadal używali na przykład hybryd?
To wszystko zależy, jakie będzie mieli narzucone odgórnie też wymogi, ponieważ to wszystko zależy od preferencji klienta, taka jest prawda. Dużo osób, tak jak mówiliśmy, ma taką mentalność, że wykorzystują swój samochód, raczej benzynę, do ostatnich kilometrów, gdzie tutaj właśnie mentalność musi się zmienić i trzeba będzie ładować samochód w tym momencie, gdzie to jest możliwe, więc... Wszystko prawdopodobnie zależy od preferencji klienta. Jednakże jeżeli będą na wymogi narzucone odgórnie, prawdopodobnie już niedługo nie będą w ogóle sprzedawane samochody o napędzie spalinowym.
Jednym słowem, jeśli się umówimy, że kończymy z benzyną i olejem napędowym, no to ten moment nadejdzie prędzej czy później.
Jak najbardziej.
Wrócimy do naszej rozmowy za moment, bo myślę, że temat samochodów elektrycznych to jest coś, co z jednej strony wydaje się dość odległe, ale z drugiej strony, jak słyszę, no, stoi dosłownie tuż obok na parkingu czasami. Dziś napędzane elektrycznie, bo rozmawiamy o tej technologii, która jest już właściwie gotowa do użycia. No właśnie, gdyby nie ta cena, tak sobie cały czas myślę, rozmawiam z Państwem na temat tych wszystkich elementów, które są dostępne, zarówno w transporcie prywatnym, jak i coraz częściej w publicznym. Rozmawiamy trochę o tej technologii silników elektrycznych, które wydają się być bardzo ciekawym rozwiązaniem. No właśnie, na ile to jest konkurencyjne dla tych tradycyjnych silników?
Najważniejszą zaletą układów elektrycznych napędowych jest wysoka sprawność przekazywania energii, która wynosi do 70 do 90%. W porównaniu z silnikami spalinowymi, gdzie ten parametr kształtuje się na poziomie 15-30%. No i też oczywiście ten wysoki, już wcześniej koleżanka wspominała, wysoka wartość momentu obrotowego dostępnego już od startu silnika, która jednak no, to jest, wpływa bardzo dobrze na zdolność pojazdów elektrycznych, szczególnie przy przyspieszaniu. Prawda?
Zwróćmy na to uwagę, bo jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie miał okazji wsiąść za kierownicę takiego stricte elektrycznego samochodu, to polecamy spróbować właśnie ruszyć z miejsca, kiedy okazuje się, że ta skrzynia biegów właściwie nie występuje, tak? Zmian biegów nie ma, a moment obrotowy jest dostępny od zera.
Tak.
Co można sobie czasem na... Widziałem taki film gdzieś chyba w internecie, który pokazuje, jakim przyspieszeniem dysponuje samochód elektryczny. To jest coś nieprawdopodobnego.
No jednostka nie emituje, jak już wspomniałem jeszcze raz, nie emituje spalin. Przynajmniej w miejscu eksploatacji. No, spaliny są gdzieś tam emitowane przy produkcji energii, ale nie za samochodem, prawda?
A sam Crystal, no tak jak mówiliśmy, rozwija maksymalną prędkość do 40 km na godzinę.
Ale to wynika z tego, że warunki jakby nie dają większej potrzeby, aby poruszał się szybciej? Czy,
nie
czy
ma
są
takiego,
jakieś technologiczne
Nie ma takiego zapotrzebowania, tym bardziej, że to jest elektrobus czysto miejski. Jeżeli byłby wykorzystywany w ścisłym centrum lub też na ostatnich odcinkach tras, nawet jest to niewskazane, aby rozwijał większą prędkość.
Mówimy o pojeździe stosunkowo niewielkim, jeśli chodzi o gabaryty. Czy to ma jakiś związek z napędem? Czy na przykład jest większy problem z pojazdami dużymi, takimi tradycyjnymi autobusami, by napędzać się elektrycznie?
Tutaj gabaryty tylko mają związek z tym, że dzięki temu taki autobus jest w stanie dotrzeć do wąskich uliczek i dzięki temu można wyznaczyć alternatywne trasy, które dotychczas nie były dostępne dla normalnych autobusów. I najlepszym przykładem tego była trasa Crystala, która była wyznaczona w ścisłym centrum Białegostoku, gdzie autobus Crystal miał między innymi swój przystanek na ulicy Świętego Rocha, gdzie tam autobusy nie kursują.
No to rzeczywiście jest argument, bo centra miast starają się stopniowo izolować od pojazdów napędzanych konwencjonalnie z racji chociażby emisji spalin. A tu ten pojazd, jak rozumiem, takiego zakazu już nie musiałby przestrzegać.
Nie. Tym bardziej tutaj należy wspomnieć, że jednym z pasażerów była pani, która prowadzi wycieczki po Białymstoku. Ze względu na to, że autobus Crystal poruszał się w ścisłym centrum, wzdłuż praktycznie naszej trasy historycznej, czyli wszystkich najważniejszych pałaców, kościołów, pomników, sama nam zasugerowała, że byłaby to doskonała alternatywa dla jej potencjalnych klientów.
Pomyślałem sobie też, że wycieczkowe autobusy najczęściej cierpią na hałas, jaki generuje na przykład silnik. Kiedy to przewodnik próbuje coś opowiadać, to musi posłużyć się powiedzmy mikrofonem i tak dalej. Robi się głośno w środku.
Tym bardziej byłoby to doskonałe rozwiązanie. Dlatego też mówimy nie tylko o wykorzystaniu autobusu na odcinkach ostatnich tras, ale i o ścisłym centrum.
To sytuacja rzeczywiście warta przemyślenia, kiedy mamy do czynienia od chociażby z takim terenem, gdzie można sobie zaprosić ludzi do zwiedzenia, do zobaczenia jakichś miejsc. Może również niekoniecznie tylko w mieście.
Jak najbardziej oczywiście wszystko to zależy od umiejscowienia stacji dokowania. Więc jeżeli zasięg takiej trasy byłby dostosowany do umiejscowienia takiej stacji, jest to jak najbardziej możliwe. Bierzmy pod uwagę, że większość takich miejsc naokoło Białegostoku, tak jak Supraś powiedzmy, na ogół znajdują się puszcze, naokoło znajdują się rezerwaty przyrody. Taki autobus bezproblemowo i bez naruszania jakikolwiek normy ochrony środowiska i poziomu hałasu mógłby się poruszać po tej trasie, jednocześnie pozwalając na podziwianie wszystkiego, czego oferuje dla nas w tym momencie natura.
W ciszy w dodatku.
Tak.
Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów w 2018 roku w Unii Europejskiej sprzedano ponad 300 tysięcy osobowych pojazdów elektrycznych. W Niemczech 67,5 tysiąca, w Wielkiej Brytanii prawie 60 tysięcy. Co ciekawe, w Norwegii, a więc kraju, który wydaje się być dosyć niedobrym klimatycznie dla tego rodzaju napędu, zarejestrowano niemal 73 tysiące aut na prąd. Dlaczego Norwegowie są akurat tak zapatrzeni w te technologie?
No, zawsze Skandynawia była ekologiczna. Prawda? Oni są tak w zgodzie z naturą. I jak widać, to się sprawdza, bo z tego, co w najnowszych jakby takich publikacjach Norwegowie spodziewają się, że w latach rok 2025 nie będzie już sprzedaży aut zwykłych, prawda?
2025 rok to raptem za 6 lat.
6 lat.
Tak.
Są takie kraje, które już takie plany mają.
Jak najbardziej.
No ale może też dlatego, że Norwegowie może mają dosyć tani prąd z różnych źródeł odnawialnych na przykład.
Też to wszystko jest uzależnione od wysokości dofinansowania do takich inwestycji. Każdy kraj inwestuje w inne rzeczy. No, w ich przypadku inwestowane jest jak najbardziej w rozwiązania pojazdów elektrycznych, gdzie w Polsce fundusze na ogół no na chwilę obecną idą w innym kierunku. Ale widzimy zmieniające się trendy i miejmy nadzieję, że w tym kierunku będziemy szli.
W kontekście tego, co dzieje się aktualnie również w naszym kraju, odnoszę wrażenie, że z tą taką technologią napędu elektrycznego będziemy się oswajali raczej patrząc najpierw na transport publiczny, który będzie przechodził na ten napęd, a my jako osoby prywatne chyba nieco wolniej. Czy mylę się?
Przecież to zależy od zasobności, powiedzmy, portfela. Jeśli człowieka będzie stać na zakup nowego auta i dojazd do pracy nie będzie to na przykład Białystok-Warszawa, tylko w obrębie miasta, to myślę, że coraz więcej ludzi będzie rozpatrywać zakup elektrycznego auta.
Ale może ta cena właśnie będzie taką barierą, która często będzie determinować.
Bo to jest też kwestia taka, że jeśli ludzie zobaczą, że to jakby jest możliwość dojeżdżania tym do pracy, że to działa, nie psuje się, jest to wygodne, wtedy więcej ludzi zacznie iść w tym kierunku.
Tym bardziej weźmy pod uwagę, że jesteśmy ludźmi z taką mentalnością, że lubimy prestiż, a takie rozwiązanie jest jak najbardziej trendy i na czasie.
Bądźmy fit i eko.
Właśnie.
Czyli bądźmy elektryczni.
Tak.
Można powiedzieć na koniec. Bardzo Państwu dziękuję. Rzeczywiście ta tendencja jest wyraźna. No i ciekaw jestem tylko, jak szybko będziemy również w tym kontekście równać do, powiedzmy, średniej europejskiej. A dziś moimi gośćmi byli Hanna Wilman, specjalista do spraw operacyjnych w LOR Polska spółka z o.o. i Łukasz Kondraciuk, specjalista do spraw sprzedaży. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.